Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Każdy z nas, przychodząc na nabożeństwo tu, czy w jakimś innym miejscu, w innym zborze, przychodzi z jakimiś oczekiwaniami. Każdy z nas chce, aby uczestnictwo w nabożeństwie zaspokoiło jakąś potrzebę, czyż odpowiedziało na jakieś oczekiwanie. Więc pytanie, czy masz jakieś oczekiwania co do nabożeństwa? Nie trzeba odpowiadać, to jest retoryczne pytanie, ale czy masz jakieś oczekiwania co do nabożeństwa? I być może w głowie pojawia ci się odpowiedź, że nie masz tak naprawdę, że nabożeństwo, że idziesz na nabożeństwo, bo tak trzeba, bo to jest, prawda, to, co Bóg od nas wymaga, jako od chrześcijan, więc nie ma żadnych oczekiwań, ale jeśli się spyta już o konkretne rzeczy, jakie piosenki wolałbyś, żeby były śpiewane na nabożeństwie, no to pewnie tutaj jakaś pieśń by ci przyszła na myśl, że chciałbyś, czy chciałbyś, żeby ta pieśń była zaśpiewana częściej, albo ta, żeby była śpiewana rzadziej, różnie może być, albo żeby były jakieś nowe pieśni, albo żeby były, jedni może chcą, żeby były nowoczesne piosenki, żeby zespół był, inni być może chcą, żeby były hymny, tak, żeby, albo psalmy tylko, różne są oczekiwania, albo na przykład o to, jakie słowo ma być głoszone na nabożeństwie. Że może masz jakieś oczekiwania, że chciałbyś, żeby było głoszenie jakiegoś konkretnego tematu, czy jakiegoś innego, prawda? Ale no już pojawiają się jakieś oczekiwania, kiedy dochodzimy do konkretu i w zasadzie każdy z nas ma jakieś oczekiwania co do nabożeństwa. Skąd mamy oczekiwania? Skąd mamy właśnie takie oczekiwania? No wiadomo, że one się biorą, czy są wypadkową wielu różnych czynników. Być może słyszeliśmy gdzieś, czytaliśmy o tym, jak powinno wyglądać nabożeństwo. Być może sami byliśmy na jakimś nabożeństwie, gdzie były jakieś rzeczy, które dotknęły nas, poruszyły, czy też wywarły jakieś pozytywne emocje albo negatywne emocje i to kształtuje nasze oczekiwania co do nabożeństwa. Być może jest to reakcja, czy nasze oczekiwania są reakcją na jakieś nadużycia, które miały miejsce w kościele, ponieważ zamiast zgłoszonego słowa pastor się rządził, czy kaznodzieja wymyślał jakieś swoje rzeczy i narzucał swoje rzeczy ludziom, więc reakcja jest taka, że kiedy jakieś wymaganie się pojawia ze słowa, no to my się, prawda, wycofujemy. Więc czy nasze oczekiwania mogą być wypadkową różnych czynników, różnych doświadczeń. Więc te różne doświadczenia mogą, też kształtują nasze oczekiwania co do nabożeństwa. Ale jak to jest z oczekiwaniami? Nie wszystkie oczekiwania są właściwe. Co do nabożeństwa, nie wszystkie oczekiwania są właściwe. Tak jak w małżeństwie. Nie wszystkie oczekiwania co do małżeństwa, co do małżonka są zawsze właściwe, są zawsze dobre, tak? Czasami ludzie mają jakieś oczekiwania, które są z kosmosu, tak? Które nie są właściwe i to powoduje, że ich małżeństwo nie funkcjonuje właściwie, tak? Ponieważ kiedy mamy niewłaściwe oczekiwania, to też mamy niewłaściwe zachowanie, niewłaściwe postępowanie wobec siebie czy wobec współmałżonka. I to odprowadzi często, czy bardzo często, albo zawsze do złości, do gniewu, do frustracji, do rozczarowania, a w konsekwencji może doprowadzić do rozwodu. Jeżeli nasze oczekiwania co do małżeństwa nie są właściwe, to właśnie też nasze postępowanie w małżeństwie nie będzie właściwe. Tak samo jest, jeśli chodzi o oczekiwania wobec nabożeństwa. Jeśli nasze oczekiwania co do nabożeństwa będą niewłaściwe, to zamiast zachęty i zbudowania będziemy wynosili zniechęcenie, będziemy wynosili frustrację i rozczarowanie. Dlatego tak ważne jest, aby mieć właściwe oczekiwania co do nabożeństwa. Ale jakie oczekiwania są właściwe, a jakie nie? Trzeba sobie na to odpowiedzieć. Jak to ocenić? Protestanci, jako chrześcijanie ewangeliczni mówimy, że nabożeństwo to inaczej liturgia słowa. Tak, co to znaczy? To znaczy to, że najważniejszym elementem nabożeństwa jest Boże Słowo. Wokół tego Słowa się pochylamy, tak? Czy nad tym Słowem się pochylamy, a wokół tego Słowa się gromadzimy. I to jest najważniejszy element nabożeństwa. I cokolwiek na nabożeństwie się dzieje, ono musi być powiązane, czy jest powiązane mniej lub bardziej ze Słowem. Kiedy modlimy się, to modlimy się zgodnie z wolą Bożą. Taki mamy zamiar przynajmniej. Modlimy się zgodnie ze Słowem. Kiedy śpiewamy, śpiewamy pieśni, które wyrażają jakąś prawdę Słowa, które kierują nas ku Bogu, które mówią nam o Bogu, więc one wynikają ze Słowa Bożego. Kiedy czytamy jakiś fragment, czytamy fragment Słowa Bożego. Kiedy jest kazanie, no to dobrze by było, żeby to kazanie wynikało z tego, z fragmentu, które został, żeby było oparte na Słowie. Czyli punktem centralnym tego wszystkiego jest Boże Słowo, jest Pismo Święte. Więc jakie jest Słowo Boże, takie musi być nabożeństwo. Takie powinno być nabożeństwo. I od tego trzeba zacząć. Jeżeli chcemy wiedzieć, jakie oczekiwania są właściwe, to powinniśmy zacząć od Słowa Bożego. Zobaczyć, jakie jest Słowo Boże, ponieważ Słowo Boże będzie, czy powinno kształtować nasze oczekiwania co do nabożeństwa. Zatem jakie jest Boże Słowo? I ten fragment, który przeczytaliśmy, pomaga nam zrozumieć, pomaga nam zobaczyć, jakie jest Boże Słowo. Pozwala nam zobaczyć przede wszystkim, czy po pierwsze, że Boże Słowo jest dobre. A po drugie, pozwala nam zobaczyć, że Słowo Boże nie zawsze jest łatwe i przyjemne i łechce ucho. Czy nie zawsze jest, jak to się mówi, słodkie jak miód. W takim, można powiedzieć, ogólnym zrozumieniu. Ale zacznijmy od pierwszej rzeczy. Pismo jest dobre. Pismo jest dobre. Skąd wiemy, że coś jest dobre? Żeby to ocenić, to po pierwsze musimy wiedzieć, skąd to pochodzi. Od kogo to mamy? Po drugie, musimy wiedzieć, czy to coś jest pożyteczne, czy jakąś korzyść nam daje. I po trzecie, czy jakie skutki niesie ze sobą, jakie są efekty tego czegoś, działania tego czegoś. Więc od kogo pochodzi? Zobaczmy na źródło Pisma Świętego, że źródło Słowa Bożego. Ponieważ apostoł Paweł mówi o piśmie. Jeśli ktoś ma samochód, albo motor, albo rower, no to wie, że czy jakieś inne urządzenie, prawda, wie, że te rzeczy psują się, prawda? Właściciel samochodu wie, że jeżeli jakaś część się popsuje, to najlepiej wstawić część oryginalną. Prawda? Zamienić oryginalną, bo ta część ma właściwą jakość, ta część spełnia właściwe kryteria i tak dalej, ale to może być droższa część, ale są też zamienniki i kierowca czy właściciel samochodu wie, że zamienniki, szczególnie te z Chin, to lepiej je omijać szerokim łukiem, prawda? Bo one są słabe. Prawda? Więc wiedząc, skąd pochodzi zamiennik, wiedząc, skąd pochodzi ta część, człowiek może wiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jeżeli część pochodzi z Chin, to nie, dziękuję, wolę droższe coś, ale pewne. Tak? Tak samo jest z Pismem. To, kto jest autorem, ma ogromne znaczenie. I apostoł Paweł mówi nam tutaj w tym wersecie 16, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. Oczywiście Paweł pisał do Tymoteusza i kiedy pisał odnośnie Pisma, to miał na myśli Stary Testament. Dzisiaj, kiedy czytamy ten fragment, interpretujemy to trochę inaczej, szerzej, jako Pismo, jako Stary i Nowy Testament. Więc z różnych powodów, nie będę teraz w to wchodził, bo jakby nie ma na to czasu, ale dzisiaj interpretujemy ten werset, kiedy Paweł mówi o Piśmie, to my dzisiaj to rozumiemy jako Stary i Nowy Testament. 66 ksiąg w sumie Starego i Nowego Testamentu. To jest całe Pismo i Paweł mówi nam, że to całe Pismo jest natchnione przez Boga. Co to znaczy, że jest natchnione? Kiedy człowiek mówi jakieś słowo, to z jego ust oprócz dźwięku co wychodzi? Powietrze. On wydycha powietrze, tak? Żeby jakieś słowo mogło powstać, to musi to powietrze wyjść z naszych płuc przez gardło. Ono tworzy dźwięk. Bez powietrza, bez tego wydechu nie ma żadnego słowa. Tak? Nie jesteśmy w stanie powiedzieć żadnego słowa. Więc to słowo natchnienie, które tutaj, czy też greckie słowo, które nasi tłumacze przetłumaczyli jako natchnienie, w zasadzie mówi, że to słowo, że pismo jest przez Boga wydechnięte, tak mówiąc dosłownie, tak, ono wyszło, kiedy Bóg, można powiedzieć, wydychał powietrze, to jest dźwięk, słowa, które wyszły z Bożych ust, najprościej mówiąc. Więc natchnienie wskazuje na autorstwo. Pismo Święte ma swoich ludzkich autorów. Tak zostało spisane przez różnych ludzi, przez Mojżesza, na przykład przez Izajasza, przez Jeremiasza. Oni spisali Boże Słowo, ale Pismo Święte mówi nam, że proroctwo, to Boże Słowo, ono nigdy nie przychodziło do człowieka z woli ludzkiej. Prawda? Ono zawsze przychodziło, ci prorocy przemawiali natchnieni Duchem Świętym, to Duch Święty poddawał im słowa, czyli Bóg poddawał im słowa i oni mogli wtedy te słowa spisać, mogli je wypowiedzieć. Więc to nam pokazuje, że głównym autorem Pisma Świętego, całych wszystkich 66 ksiąg, jakie mamy, jest sam Bóg. To jest Boże Słowo. Pismo jest Bożym Słowem. Nie można do Niego nic dodać, nie można od Niego nic odjąć, nie można Go modyfikować, nie można zmieniać, ponieważ to jest Boże Słowo. Jeżeli spojrzymy na naszego Pana, na Pana Jezusa Chrystusa, to Jego stosunek do Pisma, wtedy, jakie mieli żyć, czyli do Starego Testamentu, to spisane przez ludzi Słowo dla Jezusa zawsze było autorytatywnym Słowem Bożym. Mógł się nie zgadzać z Żydami co do interpretacji. Prawda? Tutaj był konflikt co do interpretacji, ale Jezus nigdy nie podważył tego, co było napisane. Jeżeli były jakieś dyskusje, jeżeli były jakieś kontrowersje, Jezus odsyłał do czego? Do Słowa. Kiedy Jezus był kuszony, do czego odsyłał szatana? Do Słowa. Może nie szatana, ale wskazywał, co będzie czynił, co jest właściwe i pokazywał, ponieważ tak jest napisane. Ponieważ to jest Boże Słowo. Więc dla Jezusa te słowa spisane przez ludzi były autorytatywnym Słowem Bożym. Były w pełni Bożym Słowem. Więc całe Pismo dla Jezusa było Słowem Bożym. A skoro Pismo jest Słowem Bożym, skoro pochodzi od Boga, który jest dobry, to ono musi odzwierciedlać charakter Boga, chcąc, nie chcąc. W związku z tym musi być dobre. Pismo odzwierciedla charakter Boga. Pismo jest natchnione przez Boga, pochodzi od Boga, jest dobre, ponieważ Bóg jest też nieomylny. To oprócz tego, że jest dobre, to też jest nieomylne. I to nam pokazuje, że ponieważ Pismo pochodzi od Boga, to, który jest dobry, to znaczy, że Pismo czy Słowo Boże jest dobre. Po drugie, jakie korzyści daje? Zobaczmy, jakie korzyści daje słowo Pismo Święte. Każdy z nas pewnie ma telefon komórkowy i od czasu do czasu zadzwoni inny operator z propozycją zmiany, tak, że ma ofertę, której oczywiście nie możemy odrzucić, prawda, że to jest lepsza oferta. Ale jak sprawdzić, czy to jest dobra oferta? No, trzeba porównać to, co mamy, z tym, co nam oferują. I wtedy będziemy wiedzieć, czy dana umowa przyniesie nam korzyści, czy też będziemy musieli dopłacać, czy płacić więcej i przepłacać za korzystanie z usług nowego operatora. Więc jeżeli umowa, nowa czy oferta nie przynosi nam korzyści, to wtedy wiemy, że to jest złe. Tak, że to naraża nas na straty. Poprzez korzyści widzimy, czy coś jest dobre, czy złe. I apostoł Paweł mówi nam, że całe Pismo jest pożyteczne, że ono przynosi korzyści. Tak? Pismo Święte przynosi korzyści. I dalej pokazuje nam, w czym to Pismo jest pożyteczne. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. A we wcześniejszym wersecie, nie mam go wyświetlonego, apostoł Paweł mówi, że napisał do Tymoteusza odnośnie znajomości Pisma, że mogą go obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ Pismo jest natchnione przez Boga, to do zbawienia człowieka prowadzi. Pismo prowadzi do zbawienia, chociaż trzeba powiedzieć, że znajomość Pisma nikogo nie zbawia. Tak? To żebyśmy mieli jasność. Znajomość Pisma nikogo nie zbawia. Prawda? Tak jak bolała mnie głowa przed nabożeństwem, prawda? I tutaj mam tabletki. Nie reklamuję, ale sam fakt, no dobrze, bym powiedział, boli mnie głowa. I myślę, o, są tabletki. Czy głowa przestała mnie boleć? Wtedy nie. Dopiero jak zażyłem tabletkę, to głowa przestała mnie boleć. Oczywiście po jakimś czasie, jak to tabletka zaczęła działać. Tak samo jest ze znajomością Pisma Świętego. Znajomość nie zbawia, ale znajomość Pisma Świętego może nam pomóc, może nas pchnąć ku Jezusowi Chrystusowi, może nas pchnąć ku wierze w Jezusa Chrystusa. Jeśli człowiek uwierzy w to, co wie z Pisma Świętego, to zostanie zbawiony, tak? Ale jeśli ktoś nie zna Pisma, no to nie może zostać zbawiony. To też mam nadzieję, że jest oczywiste. Nie znając Pisma, nie znając Słowa, człowiek nie może zostać zbawiony. Jak ma uwierzyć w Tego, o którym nigdy nie słyszał? Jak ma uwierzyć w Jezusa, którego nigdy nie poznał, o którym nigdy nie usłyszał i nigdy się nie dowiedział, co On zrobił na krzyżu? Więc człowiek, nie znając Słowa, nie może zostać zbawiony, nie znając Pisma. Paweł w liście do Rzymian mówi, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie przychodzi przez Słowo Chrystusowe, więc potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy Pisma. Ale znajomość, sama znajomość nie zbawia jeszcze nikogo. Więc Pismo jest pożyteczne, daje korzyści, może obdarzyć mądrością ku zbawieniu, wskazuje na błędy, daje naukę, koryguje, wychowuje w sprawiedliwości, pokazuje, jak żyć w tym świecie, który jest zły. Więc definitywnie jest pożyteczne. W związku z tym musi być dobre. Po trzecie, skutki. Jeśli zjemy, teraz jest sezon grzybowy, tak? Ludzie chodzą na grzyby i od czasu do czasu słychać informacje, że ktoś potrzebuje przeszczepu, bo zjadł niewłaściwego grzyba. Jedząc tego grzyba, co czuł? Czasami jest taki mit chyba, że jak sprawdzić, czy grzyb jest trujący, czy nie trujący? Trzeba dotknąć językiem. Jeżeli piecze, to jest zły. No to jest mit, tak? Ale więc niekoniecznie zły grzyb musi źle smakować, prawda? Prawdopodobnie ten grzyb smakował, ale jaki był skutek zjedzenia? Ostra niewydolność wątroby i szpital. Czasem śmierć, tak. Czasami niektóre lekarstwa smakują paskudnie. Teraz oczywiście to się już zmienia, tak? I te różne syropy dla dzieci to są słodzone, mają jakieś tam te aromaty, nie aromaty i to smakuje zupełnie inaczej. Przestań, Mateuszek. Ale jak ja byłem dzieckiem i tam dostawałem syrop na kaszel, ojej. Ohyda, straszna ohyda, ale to było dobre i rodzice wiedzieli, że to było dobre, prawda? I na siłę ten syropek pchali, żebym tylko przepchnął, bo to lekarstwo miało mi pomóc. Więc nie, bo coś może smakować źle, ale skutki mogą być dobre. Zatem, żeby powiedzieć, że coś jest dobre, patrzymy na skutki, na efekty działania, patrzymy, do czego prowadzi. I apostoł Paweł mówi nam, że takim skutkiem, że celem posłuszeństwa Pismu jest człowiek Boży, który jest doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Co znaczy doskonały, prawda? Kim jest doskonały człowiek? Czy chodzi tutaj o bycie bez grzechu? Czy chodzi o takie bezgrzeszne życie, że kiedy ten człowiek już będzie... Czy chodzi o człowieka doskonale posłusznego Słowu? Nie. Nie chodzi tu o bezgrzeszne życie. Dopóki jesteśmy w tym ciele, jest to niemożliwe. Dopóki jesteśmy po tej stronie wieczności, każdy człowiek grzeszy. Zatem to słowo doskonały ma tu inne znaczenie. Chodzi tu raczej o pewną kompletność, o bycie gotowym. Tak jak kupujesz nowego smartfona w salonie czy tam w sklepie, prawda? Otrzymujesz pudełko, w pudełku jest smartfon, wyjmujesz ten smartfon, włączasz czy tam wciskasz przycisk włączania i co się dzieje? Nic się nie dzieje, bo ten smartfon nie jest kompletny, nie jest przygotowany do działania, musisz wyjąć jeszcze baterię, musisz włożyć kartę SIM. Kiedy to wszystko jest, włączasz, wciskasz przycisk włączenia i ten telefon się uruchamia, jest gotowy do działania. Tak samo jest tutaj. Pismo sprawia, że Boży człowiek, należący do Boga, chrześcijanin, staje się kompletny, gotowy do działania. I nowe przymierze, czy tłumaczenie nowego przymierza, to słowo doskonały, które jest użyte w naszym tłumaczeniu, tłumaczy jako w pełni gotowy. W pełni gotowy. No ale bycie w pełni gotowym jeszcze nie czyni nas dobrymi. Tak? Jeszcze nie czyni czegoś dobrym lub złym. Sama gotowość nie powoduje, że coś jest dobre. Ale apostoł Paweł wyjaśnia nam, że do czego jest to gotowość, do czego jest to przygotowanie. Bycie w pełni gotowym odnosi się do wyposażenia, do czynienia wszelkiego dobrego dzieła. Człowiek, który jest posłuszny Pismu, jest przygotowany, który zna Pismo, jest przygotowany, jest wyposażony, jest gotowy do czynienia tego, co Bóg nakazuje. A Bóg nakazuje tylko i wyłącznie dobre rzeczy. A ponieważ Bóg nakazuje dobre rzeczy, więc taki człowiek będzie czynił to, co jest dobre. Za chwilę. Tutaj nie chodzi o czynienie tego, co nam się wydaje dobre, tak? Ponieważ nam się wydawać, znaczy nam się może wydawać, że coś jest dobre, a Bóg będzie patrzył na to zupełnie odwrotnie. Król Hiskiasz jest takim przykładem. Do jego kraju przybyła, do niego przybyła delegacja z Babilonu. I ci Babilończycy poprosili, żeby ten pokazał im kraj, ale też i skarbiec. Więc król Hiskiasz się ucieszył, że oni chcą to oglądać. Tak i pokazał im wszystko, łącznie ze skarbcem. Wydawało mu się to dobre. Ale jak ta delegacja wróciła do siebie, to przyszedł do Hiskiasza prorok Pana i powiedział: źle zrobiłeś, że pokazałeś wszystko, szczególnie skarbiec. Bo ci, co tam przyszli, to teraz jeszcze raz przyjdą i to, co w skarbcu, zabiorą. Tak? Więc Hiskiaszowi się wydawało, że coś jest dobre, ale Bóg miał zupełnie inny punkt widzenia. Widział to zupełnie inaczej. Boża perspektywa była odmienna od tej, jaką miał Hiskiasz, więc nam się może wydawać coś dobre, a Bóg będzie patrzył na to zupełnie inaczej. Więc z Bożej perspektywy może to być coś złe. Dlatego wszelkie dobre dzieło odnosi się do tego, co jest dobre z Bożej perspektywy. Zatem podsumowując, apostoł Paweł pokazuje nam, że skutki poddania się, zastosowanie Pisma w swoim życiu, to są dobre. Są dobre z Bożej perspektywy. W związku z tym musimy stwierdzić, że Pismo musi być dobre, ponieważ skutki jego działania są dobre, ponieważ prowadzi do dobrych rzeczy, jeśli tylko jest właściwie zastosowane. Pismo Święte jest dobre, ponieważ pochodzi od Boga, jest przez Boga natchnione. Oraz Pismo jest dobre, ponieważ jest pożyteczne w przygotowaniu Bożego człowieka, chrześcijanina, wyposażeniu go do czynienia dobra. Pismo generalnie jest dobre. Ale Pismo nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Przecież Słowo Boże nie zawsze jest łatwe i przyjemne. Lekarstwo, jak już wcześniej powiedziałem, nie zawsze jest dobre. Znaczy nie zawsze jest przyjemne, nie zawsze jest, smakuje dobrze, ale jest dobre. Leczenie zęba nie jest przyjemne, ale jest dobre. Dyscyplinowanie dziecka nie jest ani przyjemne, ani łatwe, ale jest dobre. Nie wszystko to, co jest dobre, zawsze jest łatwe i przyjemne. I o tym mówi nam apostoł Paweł, kiedy mówi o tym, że całe Pismo jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędów, do poprawy, Mateuszek przestań, do wychowywania sprawiedliwości. Pismo wykazuje nasze błędy, Pismo wzywa nas do poprawy, Pismo nas poucza, nas koryguje, kształtuje nas. I ten proces kształtowania, wychowywania nie zawsze jest przyjemny, nie zawsze jest łatwy. Szczególnie jeśli nasze błędy są obnażane, jeżeli nasze słabości są wykazywane, kiedy jesteśmy wzywani, żebyśmy się poprawili, żebyśmy żyli właściwie, a tak właśnie musi być, żeby Pismo mogło być dobre. Wyobraź sobie dziecko, twoje dziecko, niezależnie od tego, co to dziecko zrobi, czy to będzie dobra rzecz, czy zła, to ty zawsze mówisz, jak bardzo jest kochane. Zawsze mówisz, jak jest wspaniały i że czeka go wspaniała przyszłość, że w życiu poradzi sobie ze wszystkimi przeszkodami, że jest och, ach i ech generalnie. Jednym słowem, dostarczasz mu bezstresowego wychowania. Ale pytanie kluczowe, czy takie wychowanie jest właściwe, czy jest dobre? Wyobraź sobie sportowca, którego trener zawsze chwali i mówi mu, jakim jest wspaniałym atletą, jak jest silny, że na pewno będzie mistrzem, że nikt mu nie dorówna. Czy taki trener jest dobrym trenerem? Raczej nie, albo zdecydowanie nie. Znaczy, odpowiedź w obu przypadkach jest negatywna. Zarówno bezstresowe wychowanie dziecka jest złe, jak i trener, który tylko w cudzysłowie kadzi, jest zły. To nikomu pożytku nie przyniesie, raczej tylko przyniesie szkodę. W przypadku sportowca prawdopodobnie pierwsze zawody obnażą wszystkie słabości tego sportowca i pokażą, jak słabo jest przygotowany do zawodów, pokażą, że nie jest w stanie konkurować z innymi sportowcami. Dlaczego? Ponieważ właściwe przygotowanie wymaga nauki, tak? Wymaga pewnej techniki, żeby ją opanować, najpierw trzeba się jej nauczyć. Tak? Właściwe przygotowanie wymaga obnażenia błędów. To robisz źle, to robisz źle, prawda? To jest niewłaściwe. Tutaj trzeba coś tam poprawić. Więc właściwe przygotowanie wymaga korekty, wymaga skorygowania, ale też oprócz przygotowania to też trzeba mieć właściwe motywacje, właściwe cele. Więc trener musi, że tak powiem, jak to się mówi, ogarniać całość, nie tylko kadzić, nie tylko mówić, jakim wspaniałym sportowcem jesteś, ale wszystko brać pod uwagę i pokazywać. Dawać teorię, dawać naukę, ale pokazywać błędy, pokazywać, gdzie trzeba poprawić i też właściwie motywować. A jeżeli to jest mowa o dziecku, to prawdopodobnie twoje dziecko w pewnym momencie powie: mamo, tato, przestań. Już nie chcę tego słuchać. Powiedz mi, jak mam żyć. Powiedz mi, co jest dobre, a co złe. Bo nie wiem. Tak, bo nie wiem. Dlaczego ci ludzie mnie odtrącają? Dlaczego ci ludzie tak na mnie nerwowo reagują? Prawda? Więc dziecko będzie chciało pouczenia, pomocy, pokierowania, skorygowania. Więc to musi być wszystko obecne, żeby było dobre. Bóg jest miłością, ale nie zapominajmy, że Bóg też jest Ojcem, który jest sprawiedliwy i święty i który troszczy się o swoje dzieci, kocha je i który je wychowuje, mówi Pismo. Bóg wychowuje swoje dzieci. Dlatego co robi? Dyscyplinuje je. Dlatego je dyscyplinuje, karci, smaga. Bóg wychowuje. I Bóg potrafi zachęcić, Bóg potrafi zmotywować do poprawy, Bóg potrafi wykazać błędy, Bóg potrafi pokazać, co poprawić, jak poprawić. Bóg generalnie uczy, jak żyć w sprawiedliwości. I Bóg robi to właściwie. Dlatego całe Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do kształtowania, do wychowywania, aby człowiek Boży był doskonały, przecież w pełni gotowy, wyposażony do dzieła dobrego. Całe Pismo jest dobre. Nie zawsze jest łatwe i przyjemne, ponieważ Bóg mówi nam te rzeczy, które są trudne i które nie są łatwe, które powodują nasz dyskomfort, bunt czasem, czy też zasmucają nas. Zespół TGD na swojej najnowszej płycie śpiewa o Słowie Bożym tak. Słowo, święte słowo, ono słodkie jest jak miód, wzięte z psalmu, prawda, który czytaliśmy. Ale zaraz następna linijka, co ciekawe, śpiewają, słowo, święte słowo, jak młot, który kruszy skały, który kruszy skały naszego serca. A jak coś, żeby skruszyć skałę, no to to boli generalnie, to boli, czy też może boleć. Ale jednego możemy być pewni, że ten ból, tak jak u dentysty, ból przynosi ukojenie. Smutek, który jest z Boga, przynosi radość. Pewna, jak to się mówi, nie słowem. No, więc to, co robi Bóg, jest dobre. Jego całe słowo, Jego pismo jest dobre. Wracamy do oczekiwań. Tak, zobaczyliśmy, jakie jest słowo. Zobaczyliśmy, że nabożeństwo jest liturgią słowy, że skupiamy się przede wszystkim na Bożym Słowie, skupiamy się na tym, co Bóg ma nam do powiedzenia. Jeśli przychodzimy na nabożeństwo, to naszym głównym oczekiwaniem, co powinno być? Naszym głównym oczekiwaniem powinno być to, że Bóg będzie do nas mówił. Że to Bóg będzie do nas mówił. Tego powinniśmy oczekiwać, że Bóg będzie mówił do ciebie i do mnie przez Pismo, przez swoje Słowo. Być może komuś się wydaje, że przychodzi na nabożeństwo po to, żeby do Boga mówić. Nie. Nabożeństwo nie jest po to, żebyśmy my do Boga mówili, chociaż mówimy do Boga na nabożeństwie, tak? Kierujemy nasze prośby, błagania, wołania, dziękczynienia, śpiewamy pieśni, ale generalnie istotą nabożeństwa, że głównym naszym oczekiwaniem powinno być to, żebyśmy my, żeby to Bóg mówił do nas. Przychodzimy słuchać. Przychodzimy słuchać, dlatego nabożeństwo jest liturgią słowa. Pochylamy się nad słowem po co? Żeby słyszeć, co Bóg mówi do nas. Więc naszym najważniejszym oczekiwaniem odnośnie nabożeństwa powinno być to, że przychodzimy po to, żeby słuchać Boga. Czy tego właśnie oczekujesz, przychodząc na nabożeństwie? Czy oczekujesz, że usłyszysz Boga? Dlatego ludzie nie mają tego, nawet chrześcijanie nie mają tego oczekiwania. To nie jest dla nich jasne. Dlatego tak często, oczywiście nie wy, tak? Oczywiście, ale pojawia się taki luźny stosunek do nabożeństwa. Prawda? Luźny stosunek do nabożeństwa w sensie przyjdę, nie przyjdę, prawda? Biorą kwiatek. Przyjdę, nie przyjdę, przyjdę, nie przyjdę. Co wypadnie, to jeżeli wypadnie, że przyjdę, to idzie nabożeństwo. Oczywiście żartuję, tak? Ale jeżeli nie mamy właściwych oczekiwań, to kształtuje nasze postępowanie. Jeżeli oczekujemy od nabożeństwa, że to my będziemy mówić do Boga i że Bóg w jakiś sposób zaspokoi to, czy odpowie na to, co my będziemy mówić, to jest to już widać, że niewłaściwe oczekiwanie. Ponieważ najważniejszym oczekiwaniem jest to, żebyśmy my przychodzili, czy przychodzą na nabożeństwo, żebyśmy oczekiwali, że to Bóg będzie mówił do nas. Jeżeli Pismo jest dobre, ale nie zawsze jest łatwe i przyjemne, to powinniśmy mieć to na uwadze, przychodząc na nabożeństwo. Ponieważ nabożeństwo odzwierciedla to, jakie jest Słowo Boże, to, jakie jest Pismo. I to powinno kształtować nasze oczekiwania co do nabożeństwa. Idąc na nabożeństwo, powinieneś oczekiwać, że możesz usłyszeć coś niewygodnego. Coś, co ci się nie spodoba. Coś trudnego. Coś, co będzie powodowało dyskomfort twój. Na nabożeństwie, ja nie mówię, że tak będzie na każdym nabożeństwie, tak? Ale powinieneś oczekiwać, że może tak się zdarzyć. Że możesz usłyszeć rzeczy niewygodne dla ciebie, które w jakiś sposób zasmucą cię, które wykażą twój błąd, czy wykażą twój grzech, wskażą konieczność poprawy i tak dalej. W ten sposób, poprzez takie rzeczy Bóg konfrontuje nas, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy którzy grzeszą, tak? I czasami nie widzimy naszego grzechu. I tak jak powiedzmy Bóg posłał Natana do Dawida. I Dawid dopiero, kiedy prorok Natan mu wyjaśnił, zrozumiał, że Natan mówi o nim, że on zgrzeszył. Więc Bóg poprzez Pismo mówi nam czasami właśnie w taki prosty sposób, czy też prosto zgrzeszyłeś, musisz się upamiętać, trzeba poprawić to lub tamto. Więc powinniśmy oczekiwać, że na nabożeństwie możemy usłyszeć coś niewygodnego. Coś, co nie będzie nam po drodze. Ale musimy wtedy pamiętać, że jeżeli coś niewygodnego słyszymy na nabożeństwie, a pochodzi to z Pisma Świętego, to jest to po to, aby nam pomóc. Jest to dobre dla nas. Mimo, że jest niewygodne, mimo, że boli, to jednak jest to, pochodzi to od Boga i efekty tego będą dobre. Tak? I efekty tego będą dobre. Apostoł Paweł napisał tak zwany list płaczący do Koryntian. List, który był napisany pomiędzy pierwszym a drugim listem do Koryntian. Tak? Ten list się nie zachował, ale w drugim liście do Koryntian wspomina o tym liście, jak z płaczem, prawda, zareagował na to, co Koryntianie uczynili wobec niego i jak wzywał ich do... No. Generalnie efekt był taki, że ten list płaczący zasmucił strasznie Koryntian. Z tego powodu, co oni apostołowi Pawłowi zrobili. I ten smutek, tak, smutek, który mieli, obrócił się ku dobremu, ku upamiętaniu. Więc Pismo może nas, jak to powiedzieć, może powodować ból, ale jest to dobry ból. Jest to wychowawczy ból. Tak? Jest to ból, który nas przybliża do Boga. Więc powinniśmy mieć oczekiwanie, że jeżeli przychodzimy na nabożeństwo, to możemy usłyszeć coś, co jest niewygodne. Co zrobić, jeśli usłyszysz na nabożeństwie coś niewygodnego, coś, z czym się nie zgadzasz, czy coś, coś się nie podoba? Jeśli to jest Pismo, tak, bo czasami na nabożeństwie no jest tak, że to człowiek wykłada Słowo Boże, czy kaznodzieja, i kaznodzieja nie jest nieomylny, więc może powiedzieć coś za dużo, tak, od siebie, ale jeśli, więc nie bierzemy, nie mówię o tym, ale jeżeli Pismo mówi coś do nas bezpośrednio, czy tam pośrednio i to powoduje nasz dyskomfort, czy zasmuca w jakiś sposób, czy powoduje, że się źle czujemy, to pamiętaj, że to nie jest problem ze zborem, to nie jest problem z pastorem, tak, bo czasami my to próbujemy przekładać. O, tutaj usłyszałem coś niewygodnego, coś, co powoduje mój niepokój, czy też powoduje mój dyskomfort, w związku z tym ten zbór jest zły. Ten pastor jest zły, bo mówi takie rzeczy. Więc i od razu ludzie przekreślają, tak? Nie róbmy tego. Nie obrażajmy się na nich. Czy nie obrażaj się na Kościół, nie rezygnuj z przychodzenia do zboru tylko dlatego, że zostało powiedziane coś, z czym się nie zgadzasz. Jeżeli tak mówi Pismo, to znaczy, że to jest Boży punkt widzenia. Tak mówi Bóg. Kaznodzieja sobie tego nie wymyślił. Zbór sobie tego nie wymyślił. Więc nie masz problemu ze zborem czy z kaznodzieją. Masz problem z Bogiem. Z Bożym Słowem. Z tym, co Bóg mówi. I wtedy masz dwie opcje. Masz dwie opcje. Albo zaufasz Bogu i poddasz się Pismu, chociaż z bólem. Albo twoja ludzka mądrość i zrozumienie staną na miejscu Boga. Staną się twoim ostatecznym autorytetem. Twoja mądrość i zrozumienie staną się Bogiem. I wtedy odejdziesz od Boga, czy też zaczniesz dryfować z tej prostej drogi, którą jest Chrystus. Więc albo, tak? Więc albo... Pocierpisz, ale zdasz się na Boga, zaufasz Panu, zaufasz, że Jego Słowo jest dobre, mimo że gorzkie, to ostatecznie poczujesz słodycz, tak? Bo tak działa Boże Słowo. Ale jeżeli odrzucisz to i twoje zrozumienie, twoja wygoda staną się dla ciebie ważniejsze, to wtedy one zastępują Boga. Stajesz się mądrzejszy od Boga. Twój wybór. Zachęcam cię, wybieraj dobrze. Pan Jezus też głosił trudne rzeczy. też głosił trudne rzeczy, dużo trudnych rzeczy. I w pewnym momencie, po jednej z takich trudnych mów, Pismo nam mówi, że część uczniów się zgorszyła nim i przestała za nim chodzić. Zostawili Jezusa, ponieważ to, co mówił, było niewygodne, było twarde, trudne. Ale byli też tacy, którzy pomimo tych trudnych mów przy nim zostali. To ich nie zniechęcało. Dlaczego? Ponieważ rozumieli, że Jezus ma słowa, które darzą życiem. Że On ma słowa żywota wiecznego. Wiedzieli, że jeżeli opuszczą Jezusa, a pójdą za tym, co wygodne, co ucho łechce, to zamkną sobie drzwi do żywota wiecznego. Nie bądź taką osobą. Nie bądź osobą, która porzuca Chrystusa, ale porzuć wszystko. Porzuć wszystko, byle tylko pójść za Chrystusem. Nawet jeśli masz opory. Nawet jeśli widzisz, że to pójście za Chrystusem ma swoją cenę. To nie jest tak, że to będzie słodko i kolorowo i będzie to najwspanialsza przygoda twojego życia. Jak to mówią? Nie, przyjdzie prześladowanie, przyjdzie cierpienie, prawda? Przyjdą problemy. To przynosi wiara w Jezusa Chrystusa. Nie będzie łatwo, ale jeśli poświęcisz swoje życie dla Chrystusa, jeśli umrzesz dla Niego, to paradoksem jest, że znajdziesz życie. Że znajdziesz życie. I do tego cię zachęcam. Zaufaj Jezusowi. Poddaj się Jemu. Jeżeli Pismo tak mówi, mówi trudne rzeczy, to mówi to do naszego pożytku, dla naszego dobra. I to jest prawda przez duże P. Pismo mówi dobre rzeczy. I dlatego miej oczekiwania co do nabożeństwa zgodne z tym, jakie jest Słowo, jakie jest Pismo. Nie rezygnuj, jeśli pojawią się jakieś przeszkody. Zaufaj Bogu, zdaj się na Niego, na Chrystusa, a On na pewno cię nie zawiedzie. Jego Pismo, Jego Słowo jest dobre. Jest dobre. Amen.